Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa, jest dzisiaj 1 kwietnia. Wkraczamy zaraz, właściwie jesteśmy w połowie 5 tygodnia wojny Izraela i Stanów Zjednoczonych z Iranem. Witam Państwa na naszym tradycyjnym live'ie, być może najważniejszym ze wszystkich live'ów, które do tej pory przeprowadziliśmy. Wygląda na to, że Trump kończy wojnę. Mamy bardzo mocne słowa w gabinecie owalnym, że wojna skończy się za 2-3 tygodnie, nawet bez podpisania dealu z Iranem, nawet bez zamknięcia cieśniny Ormus, bez odzyskania uranu, a więc de facto całkowita katastrofa, chociaż oczywiście Trump robi dobrą minę do złej gry i twierdzi, że wygrał. Do tego, drodzy Państwo, mamy wiadomość z ostatniej chwili o tym, że Ameryka myśli o wycofaniu się z NATO. To są słowa Trumpa cytowane przez Daily Telegraph. Trwają oczywiście bombardowania. Izrael bierze na stałe, zajmuje południowy Liban. Olbrzymi konflikt pomiędzy Ameryką a sojusznikami, którzy nie chcą udostępniać baz Amerykanom. Jednym słowem, mamy dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo dużo ważnych informacji. Rynki trochę odbiły. Mamy odpowiedź Iranu na te słowa Trumpa, także dzieje się bardzo dużo. Witam Państwa serdecznie. Plan jest taki, w około pół godzinki, może troszkę dłużej, jak zawsze, przedstawię Wam najważniejsze informacje ostatnich 24 godzin, a dzisiaj o godzinie 20 bardzo ważny odcinek z naszym specem od Bliskiego Wschodu, panem Mariuszem Borkowskim, w którym przeanalizujemy bardzo dokładnie tweet Trumpa o tym, że Europejczycy mają sobie sami wziąć na ropę i odblokować cieśninę Ormus, i o konflikcie Europa-Trump i czy wojna w Iranie doprowadzi do rozpadu NATO. Myślę, że bardzo, bardzo ciekawy odcinek. Witam serdecznie wszystkich, witam wszystkich patronów. Jest nas już 5000. Drodzy Państwo, tyle gadania wstępnego, wszyscy już dołączyli, bierzemy się za przegląd najważniejszych informacji dnia, szczególnie, że jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo i są bardzo, bardzo ciekawe. Zachęcam Was, żebyście nas wspierali. Wspierajcie nas na Patronite, na YouTubie oraz donate'ami tutaj na czacie. Dzięki temu wsparciu możemy się skupić na tym, co robimy, przygotowywać dla Was codziennie te live'y, oszczędzić trochę roboty, bo to jest kupa siedzenia na portalach branżowych, gazetach izraelskich, amerykańskich i taką pigułę codziennie z najważniejszych wiadomości z tej wojny i nie tylko dostajecie. No i to w takim razie jeszcze króciutko, kciuk dla militaria.pl, kciuk dla Legimi, kciuk dla Pomelo i kciuk dla KFD. To są przyjaciele historii realnej, nasi partnerzy, bardzo polecamy. Dobrze, drodzy Państwo, no to tyle tytułem wstępu, już lecimy. Spojrzę tylko, ilu nas jest, 6000. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam na naszym dzisiejszym live'ie. Jutro też będzie bardzo ciekawy live, od razu zapowiadam, bo Trump o godzinie 9, czyli naszej 3 w nocy, zapowiedział orędzie do narodu amerykańskiego. Myślę, że tam powie oficjalnie o tym, że wojna się kończy, a może zaskoczy czymś, a może też będzie to dotyczyło dalszej obecności Stanów Zjednoczonych w NATO, więc zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo ciekawy jutro też live o 12, na którego już Państwa zapraszam. Dobrze, drodzy Państwo, Daily Telegraph przed chwilą podał wiadomość, która no, musi wzbudzać olbrzymie zaniepokojenie w Polsce, to znaczy Trump powiedział, że, jak rozumiem w wywiadzie z Telegraph, że bardzo poważnie rozważa wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO, z Paktu Północnoatlantyckiego, co de facto będzie oznaczało, że NATO, jeden z fundamentów polskiego bezpieczeństwa, przestanie istnieć, tak? No bo już nie będzie Paktem Północnoatlantyckim, będzie paktem no, europejskim plus Kanada, jakieś pomniejsze kraje, także byłby to bez wątpienia bardzo poważny cios, a może tak zwany reality check, to znaczy po prostu sformalizowane zostanie to, o czym już od pewnego czasu wiedzieliśmy, że Stany Zjednoczone mają, o, dziękuję bardzo za wsparcie, panu Mojżesz, bardzo dziękuję, I wiedzieliśmy od pewnego czasu, że Stany Zjednoczone coraz bardziej dystansują się od europejskich sojuszników, mają swoje priorytety, którym jest Pacyfik, którymi teraz jest oczywiście Izrael, jego realizacja, jego interesów, nawet kosztem interesów Stanów Zjednoczonych, a to będzie oznaczało, że Polska będzie musiała się zastanowić, co dalej, jak sobie poradzić w nowej rzeczywistości bez gwarancji tego, że Ameryka przyjdzie nam na ratunek, jak się wydawało naszym pięknoduchom z szczytów politycznych. Więcej o tym będziemy oczywiście rozmawiać dzisiaj w analizie o 20 odcinek z panem Mariuszem Borkowskim. Dobrze, najważniejszą wiadomością dnia jest konferencja Trumpa w gabinecie owalnym, w której mówił rzeczy bardzo ważne. Otóż po pierwsze powiedział, że ta wojna się zakończy za 2 tygodnie. Czyli 14 kwietnia, może kilka dni dłużej, czyli 14-20 kwietnia, 2-3 tygodnie w tych widełkach. Powiedział, teraz kluczowe sprawy, że jest w stanie się zakończyć tą wojnę, czyli de facto ogłosić zwycięstwo i się wycofać, nawet bez osiągnięcia dealu z Iranem. Dealu, w którym jeszcze wczoraj i przedwczoraj domagał się od Irańczyków, stawiał im kolejne ultimata, zawrzyjcie ze mną deal, no bo inaczej was zniszczę, spalę i zamienię Iran w jeden wielki krater. Teraz się okazuje, zmienił zdanie, żadnego dealu nie musi być. Mało tego, nie musi być otwarcia ciśniny Ormus. My nie potrzebujemy, mówi Trump, tej ropy, w związku z tym niech się tym zajmie Francja i inni. Reżim. Tak w zasadzie to już go zmieniliśmy. Zapytany o zmianę reżimu, bo już zabiliśmy starych przywódców, teraz są nowi, stary Ajatollah zabity jest nowy Ajatollah, ale dodał, uwaga, zmiana reżimu nigdy nie była moim celem podczas tej operacji. Jest to oczywiście, no albo mówi nieprawdę teraz, albo mówił wtedy, kiedy była, bo jak zaczynał tą wojnę, to mówił, że właśnie jej celem jest zmiana straszliwego reżimu i on chce wyzwolić naród amerykański spod okupacji irański oczywiście, spod okupacji Ajatollahów. Kto nie wierzy, niech obejrzy sobie naszego live'a z pierwszych dni wojny, kiedy było to słynne nocne orędzie Trumpa, kiedy zapowiadał wybuch wojny. Można to bez trudu odnaleźć i kiedy tłumaczył, że właśnie chodzi o zmianę reżimu. Jest to tak naprawdę wojna tylko swoimi słowami. I Dominik Nowak, dziękuję za wsparcie. Trump mówił, że jest to wojna tak naprawdę po to, żeby pomóc narodowi irańskiemu i zmienić ten potworny reżim, który, co Trump wielokrotnie powtarzał, zamordował tylu własnych obywateli. I to jest powód, moralny powód, obrona Irańczyków przed Ajatollahami, dla którego poszliśmy na wojnę. Dzisiaj w nocy w gabinecie owalnym powiedział, że nigdy czegoś takiego nie uważał i tak naprawdę cele były zupełnie inne. Dobrze, Trump powtarza to, nic nie powiedział o uranie, widocznie już wzbogacony uran i program nuklearny też go nie interesuje, Iranu. Bo jak wiadomo, no trudno to wydobyć stamtąd albo zniszczyć. Trump powtórzył, że nie mają wojska, nie mają niczego, jak Kononowicz. W związku z tym pytanie tylko, które warto zadać, to z czego strzelają do waszych baz i dlaczego nie potraficie odblokować ciśniny Ormus, skoro już nie mają niczego. De facto Trump ogłosił zwycięstwo i myślę, że podczas tego nocnego orędzia on to powtórzy. Co tam jeszcze ciekawego mówił? Aha, powiedział, że cele w zasadzie zostały osiągnięte, ponieważ Iran został cofnięty do epoki kamienia łupanego. Zapowiedział również, że zbombarduje kolejne, jak się wyraził, piękne, miłe mosty, pozbawiając Iran wszystkich mostów kluczowych, co pokazuje, że będą to kolejne uderzenia w infrastrukturę krytyczną, a więc nie walka z reżimem, ale po prostu totalna demolka. Trudno nie zauważyć, że Trump powtarza te argumenty, które niedawno, co wyciekło, powiedział doradca główny Benjamina Netanyahu, który ujawnił, że prawdziwym celem wojny Izraela tak naprawdę jest cofnięcie właśnie Iranu do epoki kamienia łupanego. To o to chodzi, żeby Iran przestał być silny i nie zagrażał izraelskiej hegemonii w regionie, bo może być tylko jeden hegemon, a nie dwóch. W związku z tym, jak widać, Trump porzucił amerykańskie cele wojny, a realizuje izraelskie cele wojny. A co ciekawe, Benjamin Netanyahu, drodzy Państwo, powiedział, że Iran został już tak wybombardowany i tak zniszczony i zdemolowany, że nie stanowi już zagrożenia dla naszego istnienia, naszego, czyli Izraelczyków. A zatem Trump już może uznać, że wojna skończona, skoro Izrael jest bezpieczny, bo przecież naprawdę, drodzy Państwo, to o to chodziło. Trump mówi również, drodzy Państwo, że odbudowa Iranu zajmie 15-20 lat. No, zakładam, że tak, bo te zniszczenia są rzeczywiście kolosalne. Dziękuję pani Kasi za wspaniałe wsparcie i zachęcam wszystkich Państwa do wspierania. To dzięki Waszemu wsparciu, tym donatom i wspieraniu nas na Patronite i na YouTubie powstają te live'y. Dobrze, teraz tak. Trump, to też taka śmiesznostka, powiedział, że ma między 93 a 97 artykułów w prasie amerykańskiej, w amerykańskich mediach jest krytycznych wobec niego, więc najwyraźniej Caroline Lewitt jest zła w swojej robocie, jak się wyraził, i spytał dziennikarzy, to może ją wyrzućmy, ale potem powiedział, nie, jest w porządku, dziękuję bardzo, opowiadanki do spania za wsparcie, taki jest użytkownik. W związku z tym Trump uważa, że gazety się na niego uwzięły, to są wszystko fake newsy, bo śmią twierdzić, że on przegrywa wojnę, kiedy oczywiście wygrywa. No krótko mówiąc, ciężko się z tym zgodzić i tylko wypadałoby się zastanowić, jak Trump sobie wyobraża to zakończenie wojny za 2 tygodnie, no bo wiecie, to jest bardzo łatwy sposób powiedzieć, że ja kończę wojnę, bo wygrałem, ale co na to Iran? No do tanga trzeba dwojga. Do rozpoczęcia wojny są tylko potrzebny jeden kraj, ale do zakończenia no to już dwa. Jak Amerykanie sobie wyobrażają? Odpływają, a co się stanie z ich bazami w regionie? Co, Irańczycy przecież nie przestaną strzelać, jeżeli nie będzie zawartego tego dealu. Nie przestaną strzelać w amerykańskich sojuszników w Zatoce Perskiej, Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, no nie odblokują cieśniny Ormus. W związku z tym, o czym my tutaj mówimy? Jeszcze znalazłem dla Was taką śmieszną zestawienie wypowiedzi Trumpa z ostatnich dni, która pokaże Wam, jakie on przechodzi wahania nastrojów. Posłuchajcie. Otwórzcie natychmiast cieśninę Ormus, Irańczycy. Nic. NATO, pomóż mi otworzyć cieśninę Ormus. Nic. Unia Europejska, Japonio, Australio, ratunku, pomóż mi. Nic. No dobrze. Ultimatum. Iranie, masz 48 godzin na otwarcie cieśniny Ormus. Nic. Przedłużam moje ultimatum. Iranie, masz 5 dni na otwarcie cieśniny Ormus. Nic. Iranie, przedłużam moje ultimatum. Masz 10 dni na otwarcie cieśniny Ormus. Nic. Macie czas. Jeszcze raz przedłużam ultimatum. Do 6 kwietnia na otwarcie cieśniny Ormus. Nic. I dzisiaj. No dobra, to już... Nie musicie otwierać tej cieśniny Ormus, odchodzę, kończę tą wojnę. Jest to, drodzy Państwo, absolutne upokorzenie Donalda Trumpa o mnichu i aga. Bardzo Państwu dziękuję za wsparcie, no bo dokładnie to zestawienie pokazuje, jak on się miota, w jaki sposób. I teraz zacytuję profesora Mesheimera, którego, jak wiecie, bardzo opinię cenię, który mówi następującą rzecz. Trump miota się od skrajnego optymizmu do desperacji, tak mówi dzisiaj Mesheimer. Wspina się po drabinie eskalacyjnej. Jedynym jego pomysłem na przełamanie oporu Irańczyków jest po prostu składanie kolejnych gruźb, które nie mają najmniejszego pokrycia. On się wspina po drabinie eskalacyjnej, ale nie ma żadnej realnej strategii wyjścia z tej sytuacji, ponieważ okazało się, uwaga, mówi Mesheimer, że nie ma militarnego rozwiązania tego konfliktu. Trzeba się z tym reżimem dogadać, a reżim uparcie stawia swoje warunki. W związku z tym Mesheimer mówi, że te eskalacje nic nie dadzą i skończy się tak jak w Wietnamie, to znaczy kompletną porażką i blamażem Trumpa. I co ciekawe, powiedział jeszcze jedną rzecz, że gdyby zastosować wobec Netanyahu, Trumpa i ich doradców, którzy ich wepchnęli do tej wojny, kryteria zastosowane w procesach norymberskich, to powinni zostać powieszeni jako zbrodniarze wojenni, no bo dokonali wojny napastniczej wbrew prawu. Jeszcze podczas tej wojny mamy do czynienia ze zbrodniami wojennymi. Teraz tak, co na to wszystko Iran, prawda? No bo to jest kluczowa sprawa. Ustami Iranu, można powiedzieć, jest minister spraw zagranicznych Araci. Bardzo dziękuję Rafałowi Szczerbakowi za wsparcie. Widzę, że z Wielkiej Brytanii, który mówi tak. spokojnie czekamy na inwazję. Jeżeli się zdecydują Irańczycy, Amerykanie nas zaatakować, to wiemy, jak się bronić, znamy ich słabe punkty. Dwa, deal musi pokojowy objąć nie tylko nas, ale również cały region, czyli to musi być wielostronny układ o bezpieczeństwie z bardzo solidnymi gwarancjami i ma dotyczyć też Libanu, w którym teraz właśnie Izrael toczy swoją drugą wojnę, zajmując cały południowy Liban i oczyszczając go z ludności miejscowej, dokonując kolejnej czystki etnicznej. A teraz jest to niemożliwe, ponieważ Netanyahu powiedział, że nawet jeżeli zostanie zawarty deal pomiędzy Ameryką a Iranem, to on w ogóle tego nie będzie przestrzegał, ponieważ w Libanie będzie robił dalej swoje, czyli wypędzał ludność cywilną i zajmował południowy Liban jako tą strefę bezpieczeństwa. W związku z tym zobaczcie, Iran będzie musiał, Trump, jeżeli chce naprawdę zawrzeć deal, postanowi zawrzeć deal, co by mu doradzał z Iranem, będzie musiał nagiąć jednak wolę i narzucić swoją wolę Netanyahu. To będzie pewna nowość, bo do tej pory jest dokładnie odwrotnie. To Netanyahu narzuca swoją wolę Trumpowi i skłania go do prowadzenia polityki skrajnie niebezpiecznej nie tylko dla Iranu, to jest oczywiste, ale dla całego regionu i również dla całego świata, no bo wszyscy odczuwamy skutki tej kompletnie absurdalnej, bezsensownej i niepotrzebnej wojny wywołanej za potrzebem właśnie Bibiego Netanyahu, bo cały świat płaci za to strasznym kryzysem energetycznym. Wow! Kuliński MA. Bardzo dziękuję za fantastyczne wsparcie i witamy panią Edytę Winkler na pokładzie jako realistkę, naszą wspierającą. Od pana Kulińskiego mamy informację. Dzięki za świetne materiały, ogrom pracy, pozdrawiam, oby kanał dalej rósł. No rośnie, rośnie. Drodzy państwo, naszym marzeniem jest 800 tysięcy subów. Jesteśmy już bardzo blisko, więc subskrybujcie. To też jest forma wsparcia. Jak będziemy mieli te 800 tysięcy subów, to będziemy mogli otworzyć szampany. Dobrze, i teraz tak, kolejna trzecia rzecz, którą Araci mówi, nie mają dla nas żadne znaczenia, które nieprzyjaciel, czyli Trump, wyznacza sobie sam sobie terminy. No bo zobaczcie, Trump cały czas stawia jakieś ultimata, te ultimata są olewane przez ajatollahów, co jeszcze bardziej Trumpa wkurza, i oni mówią, terminy ustalane jednostronnie przez wroga nie mają dla nas żadnego znaczenia, czekamy spokojnie na rozwój wypadków. Araci powiedział również, że owszem, dostaje jakieś wiadomości od Witkowa, wiecie, tego jednego z tandemu Flippy Flap razem z Kushnerem, to są ci negocjatorzy, pożal się Boże, Trumpinio, jego kumpel Witkow z branży real estate, czyli nieruchomości w Nowym Jorku, no ale to są jakieś za pośrednictwem Pakistanu przekazywane message, oni to przyjmują do wiadomości, ale nie odpowiedzieli jeszcze do tej pory na 15-punktowy przekazany im za pośrednictwem Pakistanu i Omanu plan. Dziękuję Leszkowi i dziękuję Bugwalk. Dobrze, Levitt. Muszę, tu mi podpowiada, żebym czytał Caroline Levitt. Będę tak robił. Bardzo dziękuję. Dobrze, teraz tak. Cóż to jeszcze ciekawego Araci powiedział? Nasze stanowisko jest jasne i wielokrotnie je mówiliśmy. Jakie są nasze oczekiwania? Gwarancje bezpieczeństwa i o tym powiedział prezydent Pezeszkian. Jesteśmy gotowi na pokój i na zakończenie tej wojny, to jest prezydent Iranu, ale z solidnymi gwarancjami bezpieczeństwa, że nas znowu Ameryka nie zaatakuje, jak znowu ich Izrael za pół roku podpuści. Musimy mieć zapewnienie, że nie będzie więcej takich agresji. Chcą zarabiać na przepływie statków przez Cieśninę Ormus, chcą, żeby Ameryka im wypłaciła reparacje. Co tu jeszcze? No to są te główne te. Aha, nie zgadzają się oczywiście na żadne ograniczenie swojego programu rakietowego, no bo jak widzicie, ten program rakietowy pozwala im w ogóle odpowiadać na kolejne agresje, no gdyby nie to, no to byliby kompletnie już bezwzględni, a Izrael tutaj nie zna żadnej litości i by ich po prostu bombardował wtedy bezkarnie, tak przynajmniej mogą w jakiś sposób odpowiadać. Dobrze, wracamy do Trumpa, jak zawsze dostało się NATO, już wam mówiłem o tym, że Trumpinio mówił na tej swojej konferencji też krytycznie o NATO, o Francji, o Wielkiej Brytanii. Dziękuję pani Ewelinie Płatek za super wsparcie, ale również Trump napisał tweeta. To jest tweet, zobaczcie Trumpa. Cóż też w tym tweecie jest? Wszystkie kraje, które nie mogą dostać swojej ropy przez cieśninę Ormus, takie jak Wielka Brytania, która odmówiła zaangażowania się w operację dekapitacji Iranu, Uwaga, to jest też nieprawda, bo Wielka Brytania proponowała, to Trump odrzucił, a dopiero potem prosił Wielką Brytanię o ratunek. No dobra, mam dla tych krajów sugestie, pisze Trump. Po pierwsze, kupujcie od Ameryki ropę. No proszę, jest biznesik do zrobienia. Mamy jej bardzo dużo. A po drugie, niesamowity jest ten facet, zbudujcie w sobie trochę spóźnionej odwagi, idźcie do cieśniny Ormus i po prostu sobie ją weźcie, tą ropę. Nauczycie się, jak walczyć za siebie. Ameryka już nie będzie wam więcej pomagała. Tak jak wy nie byliście dla nas w trakcie wojny z Iranem, my nie będziemy dla was, do waszej dyspozycji. No i tak dalej, i tak dalej. Ciężką, tę najgorszą robotę, jeżeli chodzi o Iran, wykonaliśmy. Teraz wy wkraczajcie i weźcie swoją ropę. Wow, od pana Bernarda, tu się urywa pana nazwisko, od Bernarda W., bardzo dziękuję za fantastyczne wsparcie, zachęcam innych do wspierania. Słuchajcie, ten tweet jest po prostu niebywały. To znaczy, tu jest tyle tak kompletnych absurdów, że aż trudno to komentować. Po pierwsze, jak to najcięższa rzecz została zrobiona? Na razie to Ameryka sobie bombarduje bezkarnie w miarę, bo ma tylko 13 zabitych, cały Iran, bo boi się po prostu otworzyć cieśniny Ormus. To jest najtrudniejsze. To właśnie to wbrew temu, co mówi Trump, jest najtrudniejszą częścią tej operacji. Bo dlaczego Trump próbuje wpuścić nas na minę, nas, czyli Europejczyków, bo Polska przecież też ma te bardzo mocne siły niszczycieli i trałowców, niszczycieli min oczywiście. Dlatego, że się właśnie boi, że schody dopiero zaczną się, dziękuję panu Optykon i panu Krystianowi za wsparcie, schody zaczną się dopiero wtedy, kiedy okręty zaczną odblokowywać cieśninę Ormus, bo jak sam przyznał w jednym z poprzednich wystąpień, jeden prosty dron może posłać okręt na dno pełny marynarzy i warty miliard dolarów. Sam to powiedział otwarcie. W związku z tym ewidentnie próbuje tutaj przerzucić odpowiedzialność na swoich sojuszników. Powtarzam jeszcze raz, tego typu groźby są absurdalne. Z NATO to nie było dogadane, NATO jest obliczone na pomoc w razie agresji na któreś z państw NATO, a nie mamy żadnych zobowiązań wobec państw NATO, które kogoś atakują, nie mamy obowiązku dołączać się do tych wojen. W związku z tym te wszystkie oskarżenia są absurdalne. Internauci robią sobie z tego jaja. Ja wam chciałem coś pokazać. Ta złość Trumpa na to, że to NATO nie pomaga, jest oczywiście przedmiotem olbrzymiej ilości zabawnych memów. Pamiętacie, że Trump jeszcze przed tą wojną nie szczędził gorzkich słów pod adresem NATO, obraził naszych żołnierzy, którzy twierdząc, że się dekowali w Afganistanie. Zobaczcie, to jest taki komiks. NATO jedzie na rowerze i mówi, NATO jest do bani. Przepraszam, Trump jedzie na rowerze i mówi, NATO jest do bani. Potem wsadza sobie kij w szprychy, czyli najeżdża Iran. A potem zobaczcie, dlaczego Europa robi coś takiego? Czyli zrzuca winę na Europejczyków, a teraz jeszcze najśmieszniejsza jest ta rzecz, że jak wiecie, Trump powiedział, że ktoś musi zapłacić za koszta tej wojny i najlepiej niech to zrobią państwa Zatoki Perskiej. I tu kolejny zabawny z X-a wam wyciągnąłem część, zobaczcie. Panel numer jeden, Trump z przywódcami NATO europejskimi. Ja to zacząłem, wy to naprawcie. A potem drugi, panel drugi z krajami Bliskiego Wschodu. Zobaczcie, a wy za to zapłacicie. Czyli Trump rozkręcił sobie wojenkę na zlecenie Izraela. Europejczycy muszą teraz go wyciągnąć z kłopotów, odblokować cieśninę Ormus, a Zatoka Perska ma za to zapłacić. No super, ekstra deal. Dziękuję za wsparcie, fantastyczne wsparcie panu Swaryczowi. No dobrze, drodzy Państwo, jutro przypominam o godzinie 3 czasu polskiego, dzisiaj w nocy będzie orędzie Trumpa do narodu amerykańskiego, myślę, że te wszystkie tezy zostaną jeszcze powiedziane, czeka nas dużo niespodzianek. Dziękuję Little Jacob za wsparcie. Pytanie, po co Pan drukuje Twittera? A mam taką fantazję. Czemu nie? Ja jestem w ogóle analogowy, dobrze się czuję w tradycyjnym świecie, wszystko jest teraz takie skomputeryzowane, odczłowieczone, co tam sobie będę żałował, mam drukarkę, to sobie drukuję. Dobra, okej, lecimy dalej, bo wiadomości jest naprawdę bardzo dużo, a czas pędzi jak zwariowany. Dobrze. Dobrze rynki zareagowały na to wszystko, zarówno na oświadczenie Trumpa, to jest jakaś pociecha w tym całej komedii, jak i na wypowiedź prezydenta Peszeskiana irańskiego. Silne odbicie na giełdach, ropa Brent spadła poniżej 100 dolarów za baryłkę oczywiście. Perfekt, bardzo się cieszę. Jakaś wreszcie dobra wiadomość. Dobrze. Teraz tak, jakie są konsekwencje tej całej awantury z Europejczykami? No konsekwencje są takie i to, co naprawdę rozsierdziło Trumpa, drodzy Państwo, to jest to, że europejskie kraje kolejne zamykają swoje bazy przed Amerykanami. I teraz tak, Hiszpania zamknęła przestrzeń powietrzną i odmówiła użycia baz, Trump wściekły. Włochy zablokowały możliwość wylądowania amerykańskich bombowców na bazie lotniczej na Sycylii. Nie ma mowy, powiedzieli, nie będziemy tego wspierać, a Francja, uwaga, trzeci kraj w tym zestawieniu, oczywiście zabroniła amerykańskim samolotom naładowanych bombami i bronią, które leciały na ratunek, żeby uzupełniać puste arsenały Izraela. Tak, oni naprawdę chcieli przelecieć nad Francją z bronią dla Izraela, którą ten Izrael bombarduje i zabija ludzi w Libanie, który Francja uważa za swoją strefę wpływów politycznych i kulturowych. W związku z tym Francja odmówiła, Trump się wściekł, napisał tweeta: Francjo, jesteś bardzo unhelpful, czyli niepomocna, zapamiętamy ci to zawsze, jak mogłaś nie przepuścić broni dla Izraela? No i jest ogólnie wściekły, a Izrael, słuchajcie, zerwał, co jest bardzo interesujące, zerwał wszystkie kontakty, jeżeli chodzi o kontrakty zbrojeniowe i wszystkie kontakty militarne z Francją, ale to jest tylko pusty gest, bo chyba wydaje mi się, że wcześniej to Francja, jak donosi Aleksander Olek na swoim X-ie, zerwała te kontrakty, mając już dość po prostu tych kolejnych zbrodni dokonywanych w strefie Gazy, bombardowań Syrii, teraz tej wielkiej demolki Libanu, o której zaraz będę mówił. No i wisienka na torcie, nawet Polska, nawet ta super proamerykańska Polska odrzuciła możliwość, to o czym pisała Rzeczpospolita, żeby przekazać Amerykanom nasze patrioty. Także brawo nasi. Myślę, że tutaj, jak wiecie, jestem krytyczny do naszych polityków, ale podoba mi się to, te patrioty mają służyć i te rakiety temu, żeby stać na straży polskiego nieba, a nie żeby brać udział w amerykańskich awanturach na Bliskim Wschodzie, szczególnie, że myśmy je kupili, oni też są od nas pociski. Obejrzyjcie sobie wczorajszego live'a, jest to po prostu skandal. Jedyną chyba siłą polityczną, która jest za tym, żeby dalej robić łaskę Ameryce w tym całym bałaganie, to jest oczywiście obóz poprzednio rządzący, ale też nie do końca, bo dosyć przytomnie wypowiedział się w radiu minister prezydencki Przydacz, który mówi tak: sytuacja na Bliskim Wschodzie wynika przede wszystkim z decyzji Izraela i USA. Mogła być wcześniej skonsultowana z sojusznikami w ramach NATO. Jeśli nasz sojusznik zza wielkiej wody chce europejskiej pomocy, to minimalny szacunek wymagałby, by konsultować te sprawy wcześniej, a nie wtedy, kiedy pojawiły się problemy, mówi Marcin Przydacz w Radiu Z. To komentarz do słów Trumpa, który uderza w sojuszników za to, że nie pomogli Amerykanom na Bliskim Wschodzie. Cytuję to za Bogdanem Rymanowskim. Na pewno należałoby oczekiwać większych konsultacji z kluczowymi sojusznikami w przeddzień czy tydzień przed atakiem, dodaje prezydencki minister. No i to jest, drodzy Państwo, odpowiedź, której nie musimy się wstydzić. A to, co opowiadał Kaczyński i Błaszczak o tym, że Izrael stoi po jasnej stronie mocy, jest częścią wolnego świata. Przypomnijmy, właśnie dzisiaj ujawniono nowe dane, że prawie 73 tysiące ludzi, potwierdzone to jest w dużej części, w większości kobiety i dzieci, Izrael po prostu anihilował w strefie Gazy. Teraz mamy powtórkę w Bejrucie, mamy powtórkę w południowym Libanie. No wstyd po prostu, że polscy politycy gadają takie głupoty, a jest to oczywiście efekt tego, że oni sobie wdrukowali w głowę, że żeby zrobić łaskę Amerykanom, to trzeba robić też łaskę Izraelowi. Odstręczające są dla mnie te wypowiedzi i wstyd mi po prostu, że mamy tego typu ludzi odpowiadali w ogóle za nasze sprawy państwowe jeszcze niedawno. Dobra, co się dzieje na polach bitew? Izrael już, jak Wam mówiłem, rozwalił wszystkie cele militarne, które miał do rozwalenia, więc robi to, stosuje doktrynę strefy Gazy i tłucze w infrastrukturę cywilną. Takie ciekawe sprawy, oprócz uderzeń w szpitale, jakieś tam punkty opatrunkowe, centra medyczne. A propos, co najmniej 10 pielęgniarek to jest najnowsze dane Czerwonego Półksiężyca, 10 pielęgniarek irańskich zostało zamordowanych, kiedy zabitych bombami, kiedy sprawowały, niosły pomoc ludziom, w związku z tym w trakcie jakichś akcji ratunkowych, ale Izrael zaczął bombardować, słuchajcie, fabryki farmaceutyczne, między innymi kluczowe fabryki Tofigał Daru, która zajmuje się zaopatrzeniem szpitali oraz fabrykę dostarczającą leki dla chorych na nowotwory. Efekty będą takie, że ci ludzie po prostu z braku dostępu do swoich terapii umrą. W związku z tym jest to też jakiś oczywiście sposób wojny totalnej, którą Izrael prowadzi. Przerabialiśmy to w Gazie, przerabiamy w Libanie i teraz przerabiają to Irańczycy, no to tylko taka propos tych gadania o wartości, że my jesteśmy dobrzy, Amerykanie i Izraelczycy, a tamci są źli. Jak wiecie, ja w ogóle nie mieszam zła i dobra do polityki, no ale w tym przypadku to jest już w ogóle jakieś horrendum. Iran się odgryza jak może, bombarduje co się da, i na przykład uderzył, to dosyć celne uderzenie, w serwisy Amazona w Bahrajnie, w centrum takim fabrycznym Batelgo. Bardzo poważne uderzenie w amerykańskie firmy. I uwaga, i to będzie dla Was bardzo interesujące, Iran również ogłosił, że po tych uderzeniach w infrastrukturę cywilną bez żadnych hamulców odpowie zasadą oko za oko, ząb za ząb, i będzie uderzał, gdzieś mam tutaj listę tych firm, będzie uderzał w amerykańskie firmy w regionie Bliskiego Wschodu. Tutaj mam na myśli Apple'a, mam na myśli wszystkie inne główne technologiczne firmy amerykańskie, Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, Dell, Plantier, Nvidia, o ciekawe, producent chipów, JP Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42 i Boeing. Tak, wszystkie te firmy, drodzy Państwo, coś mają na Bliskim Wschodzie. Dziękuję panu Rafałowi za Rafa Paka, konkretnie za wsparcie. Pozdrawiam pana, dziękuję też za bardzo, bardzo miłe słowa, które właśnie przeczytałem. Zachęcam państwa do wspierania historii realnej. Dzięki waszym donatom, dzięki waszemu wsparciu przygotowuję te... O, a propos, znowu się pojawił jakieś wsparcie. Greg, pięknie. Dziękuję. No dobrze, w związku z tym to są te cele, to znaczy skoro wy bijecie w naszą infrastrukturę krytyczną, to my będziemy bili po waszej infrastrukturze krytycznej. Wczoraj Iran zagroził uderzeniami w uniwersytety amerykańskie w regionie, których jest mnóstwo. To jest odpowiedź na bombardowanie uniwersytetów izraelskich, irańskich. Przypomnę, że dwie uczelnie techniczne zostały po prostu zmiecione z powierzchni ziemi bombami. Dlaczego? No to sami sobie Państwo odpowiedzcie na pytanie. Tak to wygląda ta czysta, sprawiedliwa wojna w wykonaniu naszego, niestety, bardzo przykro mi to mówić, sojusznika. Okej, okay. W związku z tym, co ciekawe, Trumpa też zapytano na konferencji prasowej, dziennikarz, co pan na to, że oni zagrozili firmom, a Trump w taki sposób zaczął tego zdenerwowanego dziennikarza, no bo każdy się denerwuje, jak zadaje pytanie prezydentowi Stanów Zjednoczonych, ale jak mu zagrażają, co ty opowiada, z czego będą strzelać? Znowu po raz kolejny Trump lekceważy publicznie Irańczyków, sugerując, że nie mają z czego strzelać i to tylko takie strachy na lachy, no ale dziwnym trafem cały czas te pociski bardzo trafnie spadają w cele. I teraz bardzo interesująca sprawa. Otóż Korpus Strażników Rewolucji poinformował o tym, że raził bazę Al-Khair w Arabii Saudyjskiej, w której trwało spotkanie, dziękuję za kolejne wsparcie, której stało spotkanie, gniewko, pięknie, bardzo dziękuję, w której trwało spotkanie około 200 Amerykanów, personelu lotniczego, pilotów i personelu wspierającego, no i twierdzą Irańczycy w tym krótkim oświadczeniu, że są zabici i ranni. Na razie Amerykanie tego nie potwierdzili, to jest jakaś tajemnicza sprawa, pewnie to jest propaganda, chociaż oczywiście wstrzymajmy się z oceną, bo zobaczymy, ale ja widziałem i zobaczcie na moim X-ie, jest zdjęcie, czy też taki filmik nagrany ze środka jakiegoś bunkra, facet wysuwa rękę z telefonem, widać nadlatującą rakietę irańską, następuje potężna eksplozja, wszystko się pomarańczowo zapala i drodzy Państwo, oni do siebie mówią, ci Amerykanie, wszyscy są okej, wszyscy żyją, wszystko w porządku, Tak, odzywają się głosy kobiet i mężczyzn, ci żołnierze są ewidentnie spłoszeni tym i przestraszeni, trudno im się dziwić, ale to pokazuje, że te uderzenia są bardzo celne, biją po tych bazach, niszczą infrastrukturę. Całe szczęście amerykańscy żołnierze tam się udało im schować i nie zginęli. Swarycz po raz kolejny wsparcie i Kaliburn dzięki za wsparcie. I jeszcze raz Swarycz, no proszę, ekstra. Jeszcze chwila, drodzy Państwo, trochę tych wiadomości jest, 10 minut i przechodzimy do sekcji pytań i odpowiedzi. Ale dlaczego powiedziałem o tym filmie z tymi chowającymi się Amerykanami? No być może to jest ten sam incydent. Irańczycy uderzyli, ale Amerykanie zdążyli się schować. Ciekawe dane gospodarcze, bo cały czas się mówi, Amerykanie wydali tam, nie wiem, 20-30 milionów na ropę naftową, którą napędzają te swoje okręty, na pociski, no to bardzo dużo. Ale drodzy Państwo, to jest wierzchołek góry lodowej kosztów. Prawdziwe koszty to są koszty gospodarcze dla wszystkich państw, które odczuwają, nawet dla Polski, dla Was, dla Waszych portfeli. Ale słuchajcie, jakie jest tutaj ciekawe, podaje to doktorem Szewko statystykę, PKB krajów Zatoki Perskiej spadnie w wyniku jednego miesiąca wojny, czyli tego, co już się stało, nie jest mowa o tym, co będzie, od 3,7 do 6%. Oznacza to stratę 120-194 miliardów, drodzy Państwo, miliardów dolarów. To są jakieś w ogóle pieniądze kosmiczne. A propos pieniędzy, jak wiecie, moim wielkim rozczarowaniem tej wojny nie jest Hexet, którym nie miałem dobrego zdania. Uważam go za człowieka, który powinien prowadzić w Teksasie salon gier, a nie kierować wojną i poważnym departamentem wojny, bo podchodzi on do zabijania ludzi mniej więcej tak jak właśnie dzieciak, nastolatek do strzelania do zombie w tych grach, jakichś tam strzelankach. Moim rozczarowaniem jest Rubio, którego uważałem za najrozsądniejszego z nich wszystkich. Pamiętam jego minę w gabinecie owalnym, jak Trump beształ Zełenskiego, która stała się przedmiotem rozmaitych memów. Wydawało mi się, że to jest rozsądny facet. Opowiada po prostu piramidalne niedorzeczności. Na przykład powiedział tak w telewizji: Iran to jest zły kraj. Dlaczego? Pyta prowadzący z nim rozmowę amerykański dziennikarz. Bo zamiast wydawać miliardy na zbrojenia, powinien te same pieniądze dać swoim obywatelom, wydać ich na obywateli, na ich potrzeby, na służbę zdrowia, na coś tam jeszcze innego. Przecież wtedy byłoby wszystko w porządku, wtedy byłby normalnym krajem. To więc postanowiłem sobie sprawdzić, drodzy Państwo, jaki jest budżet militarny Waszyngtonu, a Stany Zjednoczone wydają bilion dolarów na zbrojenia, a według ambitnego planu Donalda Trumpa i jego administracji będą wydawały 1,5 biliona. To znaczy, jak ten Rubio w ogóle potrafi pójść do telewizji i powiedzieć, że problemem jest to, że Irańczycy wydają pieniądze na broń, kiedy Ameryka robi to samo, tylko 1000 razy więcej. I Amerykanie też by chcieli, żeby te pieniądze szły na nich, a nie na bomby, które potem w imieniu Izraela spuszcza się kobietom i dzieciom, wiecie, te szkoły, to jest jakiś koszmar po prostu, na głowę. Amerykanie mają też problemy z dostępem do opieki medycznej, rosną ceny paliwa, wszyscy są sfrustrowani, wkurzeni, a Rubio opowiada takie głupoty po prostu w telewizji. Co ciekawe, Trumpa też zapytano: panie prezydencie, rosną ceny paliwa, Amerykanie są niezadowoleni. No dobrze, jest drożej, mówi, ale są bezpieczniejsi. A dlaczego są bezpieczniejsi? No bo Iran nie uderzy w nas bombą atomową. Tak jakby Iran chciał uderzać w Amerykę bombą atomową. To są, nikt po prostu nie wierzy w te niedorzeczności. Więc Trump powiedział, że są bezpieczniejsi, a ceny to tam, dobra, spadną. Zresztą on się nie przejmuje, czy tam parę dolarów więcej, czy mniej ten jego bak będzie zalany, a zwykli Amerykanie po prostu cierpią i to się odbije na nim politycznie. O, pani Natalia Paszak. Pani Natalio, dziękuję za wsparcie, pozdrawiam panią i spełniłem pani prośbę, zaprosiłem Marka Magierowskiego, po świętach będzie gościem historii realnej, już się zgodził. Nasir, pozdrowienia ze słonecznej Italii. Och, zazdroszczę, chociaż tutaj też na Mazowszu słońce, tylko zimno i nieprzyjemnie. Wieje. Dobrze. Co też, o, proszę bardzo, Rubio, jak już mówimy o kabarecie, Marco Rubio powiedział w innym wywiadzie telewizyjnym: bombardowanie i uderzanie pociskami w statki w Zatoce Ormus jest niezgodne z prawem międzynarodowym. a prawo międzynarodowe to łamali naziści podczas II wojny światowej. W związku z tym reżim w Teheranie jest jak naziści. Okej, okay, dobra, w porządku, zgadzam się, to jest nieładnie strzelać do statków płynących cieśniną Ormus. Jest to bez wątpienia fakt obiektywny, że jest to złamanie prawa międzynarodowego. Natomiast chciałbym nieśmiało przypomnieć, że złamaniem prawa międzynarodowego jest dokonanie agresji na suwerenny, niepodległe państwo bez zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ, bez żadnego sensownego powodu i następnie bombardowanie go przez bity miesiąc, bombardowanie szkół, bombardowanie szpitali, bombardowanie infrastruktury krytycznej i w cudzysłowie, tak jak powiedział Trump, cofanie go do epoki kamienia łupanego. Myślę, że gdyby Rubios oglądał teraz historię realną, byłby po prostu szczerze zdumiony, że ja w jakimś peryferyjnym kraiku na końcu świata, w jakiejś śmiesznej Polsce, ośmielam się w ogóle oczekiwać, żeby wobec Amerykanów obowiązywały te same kryteria, jakie wobec innych państw. No bo przecież według tego oświadczenia Ameryce po prostu wolno więcej. Ameryka może łamać prawo międzynarodowe, może masowo zabijać ludzi, a i tak będzie zawsze po stronie dobra i jej wolno, bo jest po prostu Ameryką. Ale już Iranowi nie wolno. A już w ogóle nie zaczynajmy od tego, zacznijmy od tego, że to w ogóle Ameryka wszystko spowodowała, to zamknięcie cieśniny Ormus. A teraz bohatersko musi rozwiązywać problemy, które sama spowodowała. Dobrze, Liban. Jak wiecie, toczą się teraz dwie wojny, to znaczy jedna to jest ta duża, którą wszyscy patrzymy w Iranie, ale wykorzystuje swoje okno możliwości Izrael. Jak wiecie, wypędził ponad 1 000 000 ludzi ze swoich domów w południowym Libanie, zniszczył mosty na rzeki Celitani, uniemożliwiając im powrót i zajął to terytorium. I teraz minister obrony Izrael Katz oficjalnie wystąpił na konferencji prasowej i powiedział izraelskiemu narodowi, co następuje. Ten teren znalazł się pod pełną kontrolą naszych sił zbrojnych, to znaczy cały południowy Liban aż do rzeki Litani. 600 tysięcy ludzi, którzy mieszkali na tych terytoriach, moim zdaniem tam więcej mieszkało, ale okej. Nieprzewidziane jest pozwolenie im na powroty do swoich domów. Wioski, zabudowa, budynki w południowym Libanie zostaną zburzone. On to mówi otwartym tekstem, słuchajcie. Dorobek ludzi, ich całego życia, całe wioski są wysadzane w powietrze i rozwalane przez buldożery, meczety, ale również kościoły, figury. Dzisiaj jest, zobaczcie na moim Twitterze, nagrane przez izraelskiego żołnierza z buldożera, jak przejeżdża jakiegoś świętego katolickiego, chrześcijańskiego statuę. Wszystko jest rozwalane. Zostanie zastosowana ta sama metoda, która została zastosowana w Rafach w strefie Gazy, mówi pan minister. No mamy do czynienia, drodzy państwo, z okupacją i towarzyszącą jej czystką etniczną. Dziękuję pani Marcie i witam pana za wsparcie i pana Bogdana na pokładzie naszych wspierających. Izrael, przeczytajcie sobie w mojej książce, gdzieś tu ją nawet miałem pod ręką, Izrael na wojnie, tam opisuje, w jaki sposób izraelscy planiści zawsze marzyli o tym, żeby, proszę bardzo, to jest to, możecie ją kupić w historiirealnej.pl, naszej księgarni internetowej, jak Moshe Dayan już i Ben Gurion żałowali, że nie zdobyli całego południowego Libanu, aż do rzeki Litani, nie anektowali tego. I sprawa jest bardzo prosta. Formalnie rzecz biorąc, to ma być taka strefa bezpieczeństwa, strefa buforowa, ale wiadomo, że zaraz tam się pojawią osadnicy dziwnym trafem i jakoś wojsko przymknie na to oko i zaraz tam będą osiedla żydowskie, bo zawsze tak to działa, tak się realizuje doktrynę wielkiego Izraela. Co ciekawe, świat jest oburzony oczywiście, europejskie kraje wzywają Izrael do natychmiastowego zatrzymania tej ofensywy i wzywa do tego również Chiny, które sprzeciwiają się również rozbiorowi czy też zaborowi olbrzymiej części Libanu i wypędzeniu tych nieszczęsnych ludzi stamtąd. Chiny, dwukropek, Liban nie może się stać drugą Gazą. Wzywamy do natychmiastowego wycofania się sił izraelskich z Libanu. Trzeba zostawić tych ludzi w spokoju. Premier Netanyahu wystąpił też, drodzy państwo, z takim przemówieniem, w którym powiedział, że celem tej wojny jest zamiana Izraela w super nation, super naród, super państwo. I to super państwo będzie miało swoje strefy buforowe. I powiedział, to jest tak, połowa strefy Gazy, bo to już zabraliśmy i to będzie zawsze nasze, czyli te 2 miliony nieszczęśników, którzy tam się gnieździli na tym pasku terytorium, teraz się będą gnieździli na połowie tego paska i jeszcze w ruinach, wiecie, tam po prostu sytuacja jest tragiczna tych ludzi, konają w tych ruinach bez żadnej opieki medycznej, konają z głodu. Jakieś makabra po prostu. Wszystko się to dzieje na oczach oczywiście wolnego świata, który boi się podskoczyć. Drugą tą strefą bezpieczeństwa będzie cały południowy Liban, trzeci to będzie kawałek Syrii, no i teraz jeszcze ekscytuje się w telewizji w przemówieniu do narodu Netanyahu i jeszcze żeśmy ten rozwalili, ten Iran, który już nie będzie nam, będzie nadal stanowił zagrożenie, mówi, spokojnie, bo nie może powiedzieć, że nie będzie, no bo przecież będzie trzeba go zaraz zbombardować i trzeba utrzymać mobilizację społeczną wokół tych wymyślonych miraży przez Netanyahu, no ale już nie jest tym zagrożeniem egzystencjonalnym, w związku z tym same plusy, a wisienką na torcie jest to, że skoro, no drodzy Państwo, mówi uśmiechając się do kamery Bibi, skoro Cieśnina Ormus okazała się wąskim gardłem i tamtędy nie można eksportować ropy, no to Izrael pomoże. I proszę Państwa, Arabskie, Arabię Saudyjską, Emiraty, Irak, Bóg wie co tam jeszcze, Kuwejt, Bahrajn, pociągnijcie rurociągi do Izraela, zamontujemy kurek w Hajfie i w naszych portach i gazowce i tankowce będą przypływały po surowce strategiczne z krajów arabskich do izraelskich portów i wszystko będziemy kontrolować, na wszystkim zarabiać, będzie interes. No czy to nie jest, drodzy Państwo, fantastyczna wizja? No ale wygląda na to, że naprawdę on... No... Dobra, ja się powstrzymam po prostu od komentarza, ale myślę, że tego typu wypowiedzi, rozmaite spiskowe teorie na temat prawdziwych celów tej wojny będą podsycały. Wczoraj Was informowałem o tym, że 21 osób zginęło w tym jakimś ataku jakiejś nowej kasetówki, o czym pisał New York Times i amerykańskiej 9 marca na szkołę w miejscowości Lamnet, gdzie między innymi zginęły dziewczynki, 11-letnia i 12-letnia, które grały w siatkówkę. Oficjalne oświadczenie amerykańskiego dowództwa, to nieprawda. Dobrze, co tam dalej? Izraelczycy, jak wam mówiłem, stracili 4 żołnierzy i są jakieś wideo pokazujące te medewaki, czyli te śmigłowce wsparcia medycznego, które lądują na lotniskach w Izraelu, przywożąc ciężko rannych i kolejnych zabitych z południowego Libanu, co pokazuje, że Hezbollah jednak tam cały czas walczy. Doszło do tego, że tak bardzo brakuje ludzi, że Izrael już grozi rezerwistom, że jeżeli nie będą się stawiać do swoich jednostek, a ma być z rezerwy powołane kolejne 400 tysięcy ludzi, no to będą ich po prostu zamykać w aresztach. Sytuacja jest bardzo poważna, bo jak pamiętacie, generał izraelski powiedział, że IDF, czyli Siły Obronne Izraela, są blisko załamania po prostu ze względu na to, że są bardzo rozciągnięte te siły, no bo walczą w Syrii, walczą w Libanie, bombardują, drodzy Państwo, Iran oczywiście, to jest ich najważniejsze zadanie i po prostu desperacko brakuje ludzi. I co ciekawe, ta wojna jest bardzo kosztowna dla Stanów Zjednoczonych, ale jest również bardzo kosztowna dla Izraela. Tutaj mam przygotowane takie informacje, że to pochłania kolejne miliardy. Ludzie giną, ale drodzy Państwo, przede wszystkim, i to jest największy problem według tutaj tych źródeł, Izrael posiada bardzo niewielki rynek pracy. I z tego rynku pracy zostało po prostu odciągniętych olbrzymia część ludzi, którzy na nim pracują. W związku z tym stoją firmy, stoją tam, nie wiem, te wszystkie startupy i ci ludzie cały czas od właściwie ataku Hamasu w 2023 roku cały czas są na jakichś wojnach. Tak małe państwo jak Izrael nie jest w stanie tego wytrzymać. Kończą się receptory do rakiet, tak? Już jak widzicie, coraz więcej tych rakiet irańskich przelatuje przez żelazną kopułę. No i Izraelowi zagląda w oczy poważny kryzys. Koszta tej wojny, proszę bardzo, wszystkich w sumie operacji mogą kosztować Izrael 60-80 miliardów dolarów. No są koszta oczywiście w dużej mierze, tutaj czytam w tej analizie, dotyczące rakiet, sprzętu, który również jest wykorzystywany do obrony tej przestrzeni powietrznej. I w tej analizie czytamy, że te gigantyczne koszta można by jeszcze ponosić, gdyby cele tej operacji wszystkich były wypełniane, a to oczywiście się okaże. No dobrze, to też ciekawe, bo często mówimy o tym, że Izrael tylko i wyłącznie zyskuje na tej wojnie. Oczywiście zyskuje, ale też jak widzicie ponosi potworne koszta. Dobra, sędzia federalny w Stanach Zjednoczonych nakazał wstrzymać budowę sali bolowej przy Białym Domu. Podałem wam to, bo mówiliśmy o tym ostatnio. Jest to na pewno cios dla Trumpa, który będzie dla niego bardzo, bardzo dotkliwy i nieprzyjemny. Będzie musiał się starać o aprobatę kongresu do budowy tej swojej wyśnionej, wielkiej, wspaniałej hali balowej, a o to będzie trudno po wyborach połówkowych. Izrael podał oficjalne dane, że zginęło 2000 żołnierzy i dowódców Iranu w tej operacji. Dwóch Indonezyjczyków z sił błękitnych hełmów zostało zabitych w południowym Libanie. Jak wiecie, tam jest ten UNIFIL. Jeden Polak został ranny, o tym wam już mówiłem. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, a Izrael twierdzi, że to nie my. Oczywiście, to nie my, mimo że rzecznik ONZ-u powiedział, że izraelski czołg bił po prostu w konwój bezpośrednio ze swojego działa głównego pociskami jakimiś kruszącymi, czy Bóg wie czym, strzelał, czy antypancernymi do tego konwoju UNIFIL-u. Także nasi podobnie, można powiedzieć. Powtarzam jeszcze raz, jeżeli oglądają nas politycy, trzeba ewakuować naszych żołnierzy stamtąd. To naprawdę nie ma sensu. I jeszcze takie inne ciekawe historie. Zjednoczone Emiraty Arabskie myślą o dołączeniu do tej wojny. Który to już raz? Nie uwierzę, jak nie zobaczę, chociaż może, może. I w miejscowości Zanjan uderzenia czy izraelskie, czy amerykańskie, to nie jest pewne, bardzo poważnie uszkodził jeden z tamtejszych meczetów, który tam jest jakimś super zabytkiem klasy zero. Ja też widziałem dużo zdjęć z Teheranu, z innych miejsc, cały czas trwają bombardowania celów cywilnych, serce się kraje, widziałem takie zdjęcie, zobaczcie na moim Twitterze, budynek jest tak przecięty jak plaster szera szwajcarskiego i w środku widać wyprute bebechy z mieszkań, takich bardzo przyzwoitych, naprawdę piękne meble, jakieś tacy, wiecie, no, zamożni Irańczycy mieszkali w tym budynku, na pewno są to cele cywilne. Dobrze, jeszcze taka krótka informacja. Administracja Trumpa zdjęła sankcje z trzech kontenerowców pływających pod rosyjską banderą, Fesco Moneron, Fesco Magadan i Fesco Nikołaj. To są zdjęcie sankcje nałożonych jeszcze przez Bidena. Administracja Trumpa nie powiedziała, dlaczego uznała, że trzeba znieść te sankcje z rosyjskich statków. Rosja, jak wiecie, zarabia na tej wojnie na tyle sposobów i zyskuje, że nawet nie ma sensu tego jeszcze raz powtarzać. Ja tylko powiem, że dziwi mnie to, że Amerykanie w kolejnej sprawie idą na rękę Rosji, ponieważ oczywiście Rosja dodaje targeting, czyli te dane pozwala namierzać ze swoich satelit Irańczykom amerykańskie cele, stąd te uderzenia na amerykańskie bazy są takie celne. Dobrze, drodzy Państwo, to tyle z najważniejszych rzeczy ostatnich 24 godzin. Jest nas 19 700, brakuje 300 osób do 20 000. Rzucam wyzwanie widzom historii realnej. Ja odpowiadam na Wasze pytania, a Wy mobilizujcie wszystkich, odpalajcie to na telefonach, na drugich, ten stream, ten live na innych narzędziach. Musi nas być dzisiaj 20 000. To jest cel. Zobaczymy, czy się uda. Także trzymam za to kciuki. Pozdrawiam wszystkich patronów, pozdrawiam wszystkich naszych widzów. Dziękuję za super frekwencję. Przypominam, o, mamy wsparcie od pana Wiktora. Pięknie. Kiedy USA wyjdą z NATO, największą armię w sojuszu będzie miała Turcja. No, rzeczywiście. I teraz tak, drodzy Państwo, bardzo, bardzo ważna rzecz. Ja teraz będę odpowiadał na Wasze pytania. Zadawajcie je, dodawajcie małpkę, historia realna. I teraz dzisiaj o 20:00 drugi odcinek, odcinek z panem Mariuszem Borkowskim, znakomitym ekspertem do spraw Bliskiego Wschodu, o którym skomentujemy i przeanalizujemy możliwość wyjścia Ameryki z NATO w wyniku tej wojny, no ale przede wszystkim tą dziką awanturę między Europejczykami a Trumpem. Hiszpania, Francja, Szwajcaria i Włochy odmówiły Amerykanom używania swojej przestrzeni powietrznej i swoich baz do tej operacji, co wywołuje furię po prostu w Waszyngtonie, że wasale są tacy niesforni, no a Polska oczywiście odmawia przekazania patriotów i słusznie. Dobra, to tyle. Jutro widzimy się też oczywiście na kolejnym live'ie o 12:00, bo w nocy mamy, o 3:00 w nocy to wielkie orędzie Trumpa do narodu. Wiem mniej więcej co powie, ale może zaskoczę. Zobaczymy. Okej. Okay. 19700. Trzymamy cały czas, to brakuje 300 osób. Swarycz, dziękuję za kolejne wsparcie. Panie Piotrze, pozdrowienia z Paska. O, no proszę, jest żołnierz z nami. Dziękujemy bardzo za pracę, którą pan na nas wykonuje. Pajczon z Nadbuga. Stop, stan wody średni, stop, mamy się dobrze, stop, robactwa mało, stop. Trzymamy kciuki za pana kolegów, koleżanki, proszę pozdrowić. Wiemy, że czuwacie nad naszym bezpieczeństwem na pograniczu polsko-białoruskim. Naprawdę szacun dla naszych chłopaków i dziewczyn. Nie zapominajmy o żołnierkach. Dobra, kończymy ankietę. Czy Trump wycofa USA z NATO? Tak, 48%, nie, 52%, a więc zdania podzielone. Psajdak, jak mecz? Predykcje niestety nietrafione. No, coś czułem w kościach, że przerżniemy, ale nie chciałem wyjść na defetystę. Ale jestem bardzo miło zaskoczony tym, jak Polska grała, to znaczy mieliśmy mnóstwo sytuacji, graliśmy szybką piłkę, mieliśmy chyba 63 albo 65% posiadania piłki, więc dominowaliśmy Szwedów, mieliśmy chyba 16 sytuacji bramkowych, z czego wykorzystaliśmy dwie, Szwedzi mieli 3 i wykorzystali 3, a wiadomo, no liczą się tylko gole, więc jestem oczywiście bardzo rozczarowany, smutno mi było, bo jak wyszliśmy na te 2-2, to byłem przekonany, że to już tylko ta trzecia bramka dla nas jest kwestią czasu. Nie doszukiwam się jakichś tam błędów strasznych po stronie tego naszego bramkarza, grającego w tej masce, nawet nie wiem jak on się nazywa. No cóż, c'est la vie, nie zagramy na mistrzostwach. Uważam, że Szwecja była do grania, graliśmy dużo lepszą piłkę, szybszą. Ach, taki niedosyt pozostał. No. Szkoda, po prostu zabrakło trochę skuteczności, wykończenia, nie wiem czego. Chyba pora na jakieś wielkie zmiany pokoleniowe w naszej reprezentacji. Na początku bym się pozbył Lewandowskiego oczywiście. Okej, okay, dobra. Czemu Chiny milczą? No przecież przed chwilą powiedziałem, że jest, panie Andrzeju, oświadczenie Chin. Natychmiastowe wstrzymanie izraelskiej operacji w Libanie i to samo Chiny uważają o wojnie Ameryki w Iranie. Mówią, że obie strony powinny przestać strzelać, ale oczywiście po cichu Chińczycy zarabiają na tej wojnie i cieszą się, że Ameryka tam się angażuje i traci swój potencjał, szczególnie rakietowy. Czy to byłby dobry ruch, pyta pan Sureman, żeby Polska zrezygnowała z zakupu tych 500 Heimarsów i Apaczów, postawiła na drony? No, nie wiem, czy to jest możliwe, wie pan już teraz. Na pewno jakimś pretekstem do zerwania tej umowy na Heimarsy mogłaby być to, że Amerykanie nie chcą nam postawić tych fabryk robiących pociski GMLRS, tak? Umowa była taka, że miała być spolonizowana ta amunicja do Heimarsów, no bo jeżeli mamy mieć, drodzy Państwo, 500 Heimarsów, 300 chyba czumno, to jest jakaś potężna ilość tych wyrzutni. No i wyobraźmy sobie odpukać, miejmy nadzieję, że to nigdy nie nastąpi, że następuje wojna. No to mamy pewnie tam po parę pocisków na każdą z tych wyrzutni, tłuczemy pierwszą salwę, drugą salwę i nam się kończy. No i prezydent Nawrocki dzwoni do Trumpa i mówi, potrzebujemy, nie wiem, 10 tysięcy pocisków GMLRS, a Trump mówi, no i fajnie, no i co z tego? I my nie mamy, nie damy, bo jesteśmy właśnie dogadani z Rosją, a potrzebujemy ich gdzieś indziej. No ta wojna w Iranie pokazuje, że sytuacja jest katastrofalna, to znaczy amerykański przemysł zbrojeniowy nie jest w stanie nadążać z uzupełnianiem tych pocisków. Amerykański przemysł zbrojeniowy produkuje mało i drogo, a jedynym rozwiązaniem, żeby te Heimarsy dobrze działały i broniły Polski, jest to, żebyśmy mieli u siebie i byśmy byli właśnie samowystarczalni, jeżeli chodzi o budowę tych pocisków. No jak tego nie będzie, no to jaki w ogóle te Heimarsy mają sens? Apache to zawsze mówiłem, że to za dużo, te 96, nie potrzebujemy ich aż tyle, więc może można trochę mniej. A co do zasady, to tak, uważam, że gdyby doszło do wojny, odpukać, miejmy nadzieję, że do niej nigdy nie dojdzie, to Polska byłaby Iranem, a Rosja byłaby Ameryką. Czyli nie ma sensu, żebyśmy my tam wojowali z Rosjanami na zasadzie parytetu, czołg na czołg, samolot na samolot, tylko trzeba będzie poderwać dziesiątki tysięcy naszych dronów, odpowiadać asymetrycznie i zadać Rosji taki ból, żeby pożałowała, że nas zaatakowała, walić po infrastrukturze krytycznej i mieć olbrzymią ilość środków napadu powietrznego, bardzo tanich, i przede wszystkim musimy mieć nowoczesne sposoby zwalczania dronów nadlatujących. Jeżeli będziemy próbowali, tak jak Amerykanie na tej kompromitującej wojnie, strzelać z patriotów za 4 miliony do dronów za 20 tysięcy, to pójdziemy z torbami i Rosja nas wykończy finansowo przede wszystkim, a nie będzie musiała z nami w ogóle wojny wygrywać. Nie przez przypadek kraje Zatoki Perskiej podpisały teraz na gwałt układy z Zełenskim, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska. No przecież to samo się nasuwa, tak? Trzeba się dogadać z Ukraińcami, produkować albo samemu produkować w dużej mierze na licencji, albo samemu opracować własne środki walki asymetrycznej, tanie i dużo. I to jest sposób na uniknięcie wojny, bo wiecie, że ja uważam, że wojna dla Polski byłaby największym nieszczęściem. Jak zbudujemy takie zdolności, Rosja se spojrzy na mapę i powie, no tak, kurczę, jak my ich zaczepimy, to mamy przechlapane, bo oni wiedzą, jak to się je, wiedzą, jak działa wojna XXI wieku, w związku z tym nie zaatakujemy. Słabość zachęca do ataku, siła odstrasza. To jest proste. A patrioty pięć na krzyż żadnej siły nam nie zapewniają. Setki tysięcy dronów, owszem. Dobra, lecimy dalej. Najlepszy utwór Iron Maiden, pisze pan Strachu, to Wasted Years. Pozdrawiam i nie zapraszam do dyskusji. No to jest temat, który tu się nam przewija w tej debacie naszej narraty prowadzonej. Będę się upierał, że Rime of the Ancient Mariner, a drugim najlepszym utworem jest Afraid to Shoot Strangers z płyty Fear of the Dark. Ciekawe, co wy na to. dobra. Projekt India... IMEC, India, Middle East, Europe Economic Corridor, pisze pan Bogłok. Ropociągi i gazociągi z państw Zatoki przez Izrael, nawet nowy port w Gazie, to nie jest teoria spiskowa. Nie mówię, że to jest, nie jest teoria spiskowa, bo projekty różne są robione, tylko wie pan, chodzi mi o coś innego, że teorią spiskową będzie to, że cała ta wojna i zablokowanie cieśniny Ormus i rozwalenie infrastruktury naftowej w państwach Zatoki Perskiej było... przygotowany po to, żeby potem te rury puścić przez Izrael, żeby Izrael zarabiał na eksporcie ropy i gazu. Taką teorię spiskową miałem na myśli, która bez wątpienia będzie miała wielką popularność po tej wojnie. Piotrze, czy Trump wie, że wczoraj solidarnie Kosowo, Italia, Dania i Polska zbojkotowały Mistrzostwa Świata u nich? To nawet ja nie wiem. Co dopiero Trump. Proszę napisać więcej na ten temat. Jakie mistrzostwo świata? O co chodzi? Luis, po co my mamy odblokować cieśninę, skoro jak USA odejdzie, to znowu będzie otwarta dla tych, co odmówili pomocy USA? NATO odmówiło pomocy. No to nie jest takie proste, wie pan. To niestety nie jest takie proste. Obawiam się, że Iran będzie musiał w jakiś sposób wyegzekwować reparacje. No jakoś będzie trzeba tą wielką demolkę zrobioną kompletnie bez sensu, bo ta wojna nie ma sensu i zakończenie, które sugerował dzisiaj Trump, też jest kompletnie bezsensowne. Bezsensowny początek, bezsensowny przebieg i bezsensowne zakończenie. Ale efekt będzie taki, że Iran będzie w gruzach, tak? W związku z tym efekt będzie taki, że będzie musiał skończyć pieniądze. Ameryka nie zapłaci reparacji, to jest oczywiste chyba dla wszystkich, że ten postulat Iranu jest nierealistyczny, no to se odbierze te reparacje, biorąc 2 miliony dolarów od każdego statku. Policzmy to, 130 okrętów przepływało przed wojną przez cieśninę Ormus dziennie, przepraszam, statków, to jest dwie bańki od każdego, to jest 260 milionów dziennie, no, nieźle, nie? Myślę, że można się odkuć. Także jeszcze na końcu się może okazać, że Iran wyjdzie na plus na tej wojnie. Gospodarczo, bo politycznie no to wiadomo, że wychodzi, no bo utarł nosa wielkiemu szatanowi, który miotał się jak kurczak z obciętą głową, okazywał swoją potężną siłę, ale z tej siły, drodzy Państwo, nic nie wyniknęło, no bo nikt przy zdrowych zmysłach nie zaprzecza, że cała ta machina powietrznego napadu Ameryki i Izraela jest super. No tylko, tak jak to mówiłem, no maczuga nie służy do naprawiania zegarka, chociaż jej siła uderzenia może być imponująca, tak? Nic nie wyszło z tego. Siły zbrojne są narzędziem do osiągania celów politycznych, tak? Narzucania swojej woli drugiemu krajowi. Ameryka nie była w stanie narzucić swojej woli Iranowi w żadnym z kluczowych punktów, które stawiała sobie jako cel tej operacji. A teraz nagle twierdzi, że w zasadzie to celem była wielka demolka. No to ciekawe, bo coś zupełnie innego nam mówiono przez ostatni miesiąc. Nie? Totalna wtopa. No. Szkoda, potrzebna była w ogóle Trumpowi ta wojna jak dziura w moście. Przeszedłby do historii jako ekscentryczny prezydent, który jednak trochę dobrych rzeczy zrobił, a przejdzie do historii jako po prostu słaby człowiek, na którego małe państewko wojownicze mogło wpłynąć i narzucić mu swoją wizję rzeczywistości, wprowadził Amerykę do głupiej, krwawej, zbrodniczej, niestety również, bo giną cywile, wojny kompletnie bezsensownej, zdezorganizował świat, NATO się pewnie rozpadnie, odpukać w wyniku tego całego konfliktu, więzi transatlantyckie trzeszczą, a Trump siedzi i mam wrażenie, że kompletnie traci głowę, mimo oczywiście, że robi dobrą minę do złej gry. W związku z tym ja jestem bardzo rozczarowany Trumpem, bo wierzyłem w to, że nie będzie ładował Ameryki w głupie wojny, myślałem, że jest realistą, okazał się po prostu partaczem, no i tak przejdzie do historii, jako taka postać kuriozalna, a wcale tak nie musiało być, nie? Szkoda. Weronika Kaszuba. Kaszub, panie Piotrze, co musiałoby się stać, żeby skończył się sionizm? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie ma zagrożenia dla sionizmu takiego, jaki twierdzą sioniści. To znaczy, że Arabowie, a konkretnie Palestyńczycy na przykład, ich po prostu wrzucą do morza. Nie ma takiej możliwości. Izrael ma bombę atomową, Merkawy, Apache, F-35 i fantastyczną armię. W związku z tym sionizm upadnie tylko wtedy, jeżeli się wygasi jako ideologia, i po prostu młodzi ludzie w Izraelu stwierdzą, że już nie warto umierać i walczyć za w imię tej idei. Są pewne niestety symptomy, niestety z perspektywy Izraela, że przynajmniej wśród tych potomków Żydów z Europy ta idea się wypala. Oni już szukają sobie innego miejsca na świecie, o czym może świadczyć gigantyczna kolejka, która się ustawia niemalże codziennie przed ambasadą polską i konsulatem polskim w Tel Awiwie. No. Wszyscy szukają babci Kowalskiej z Podłomży, czy z Warszawy, czy z Wilna, żeby udowodnić swoje polskie korzenie i mieć drugi paszport na wszelki wypadek. Nie? To jest bardzo smutne, bo ja rozmawiałem ze starymi sionistami, którzy budowali to państwo i oni mówią, słuchaj, to się wypala, już młodzi nie czują tego ognia, który myśmy czuli. Oczywiście nadrabiają Arabowie wyznania mojżeszowego, czyli Żydzi sefardyjscy, oni cały czas tam są bardzo bojowo nastawieni, no ale jak długo to jeszcze może trwać w takiej formie? Nie? Wszystkie te inne wielkie ideologie XX wieku już dawno żadnych wyznawców nie mają, dawno się poprzewracały. Zobaczymy. Gdybym ja był Netanyahu, to bym robił dokładnie odwrotnie niż on robi. Zamiast konfliktować się i bombardować wszystkich i zachowywać się jak po prostu taki bully, czyli taki chuligan klasowy, który wszystkich po prostu upokarza, bije i dokucza, próbowałbym się po prostu z tymi krajami dogadać, no, i w jakiś sposób stać się częścią harmonijnego współżycia na Bliskim Wschodzie, a nie to, co on wyprawia. No, ale oczywiście nie jestem premierem Izraela i nie będę. Zbudujmy drony kamikadze. Tak jest, zgadzam się. Oluś Matoluś. Mój tata jest twoim fanem. Pozdrowisz Olka? Please. Olek, pozdrawiam. Śmieszne. Klimaty z zupełnie innych czatów nam i live'ów nam się pojawiły, no ale słuchajcie, jesteśmy w XXI wieku, a to jest YouTube. Mówimy o poważnych sprawach, ale czasami można powiedzieć coś z przymrużeniem oka. Co się stało łosiowi na ścianie? Stracił prawy róg. Dziki mały. To jest łoś, którego... Przepraszam, ja jestem odwrotnie. Mój dziadek ustrzelił. I to jest z tego, co mi tłumaczył, dosyć nietypowa sytuacja, bo ten łoś był postrzelony przez myśliwego, uciekł, puścił farbę, ale uciekł, przeżył, ale na skutek trafienia, nie wiem, w jedną połowę ciała, w kolejnych latach mu tak dziwnie się ten róg ukształtował. I dopiero po kilku latach mój dziadek go ustrzelił i tak w ogóle to nie jest łoś, tylko byk, czyli jeleń. No i w związku z tym to jest jakieś takie bardzo rzadkie poroże o niesymetrycznych właśnie tych rogach. Taką historię zapamiętałem, ale to już tyle lat było, mogłem coś pokiczkać. No ale mam tych poróż tutaj mnóstwo. Dziadek był właśnie myśliwym. Ja nie poluję, żeby było jasne. Mariusz Ziemiański, 50. O, proszę bardzo, wspaniałe wsparcie. Bardzo, bardzo dziękuję. Jak tak człowiek słucha, pisze NBA, zastanawia się, czyje pieniądze i jakie interesy będą uczestniczyć w odbudowywaniu rafinerii i fabryk na Bliskim Wschodzie. O, może Polska powinna się zainteresować. O, obawiam się tam. Za krótcy jesteśmy na te wielkie biznesy powojenne, które tam się będą odbywały. Tutaj jegomość pisze po raz kolejny, daj szansę się wesprzeć, podaj numer konta. To nie jest takie proste. Nie mogę panu podać mojego numeru konta. Już prosi pan o to po raz kolejny z tego prostego powodu, że to by jakieś miało implikacje, jakaś darowizna, musielibyśmy to jakoś rozliczać. Poza tym to jest jakieś niezręczne dla mnie. Jeżeli chce pan wesprzeć historię realną, proszę na Patronite. Tam jest raz, że mały ten procent Patronite bierze, a po drugie naprawdę dużo robi. Bardzo mi pomaga w sprawach takich jak demonetyzacje i tak dalej. W związku z tym, no to może jest jakaś opcja. Widziałem też, że niektórzy twórcy internetowi mają taką opcję buy coffee. Napiszcie może, co sądzicie o tym narzędziu, bo ja nawet nie wiem w ogóle, co to jest i jak to funkcjonuje. Robert, ostatnie pytanie, kochani Państwo, bo czas pędzi jak szalony. Patrząc z innej perspektywy, skoro Iran stawia czynny opór największej armii świata, to może jednak utemperowanie ich armii nie jest finalnie takim złym pomysłem. Ale której armii? Amerykańskiej czy irańskiej? Która jest utemperowana? No bo wniosek dla ogólny, dla świata i dla armii amerykańskiej jest taki, że Ameryka musi się po tej wojnie pożegnać ze swoim stanowiskiem globalnego hegemona, bo jedynym sposobem tak na dobrą sprawę zatrzymania Chin i narzucenia jej swojej woli, no rozumiem, byłaby wojna, tak? Skoro cła nie działają, firmy światowe niespecjalnie chcą się z Chin wycofywać ze względu na to, jak gospodarka się już zazębiła chińska z całym globalną gospodarką, więc trzeba pójść na wojnę. Teraz wyobraźcie sobie, że amerykańskie lotniskowce podpływają do wybrzeży Chin i próbują urządzić taką wojenkę, jak sobie urządzili ze słabiutkim w porównaniu z Chinami Iranem, tak? No przecież tam by nie było co zbierać. Wszystkie te super drogie lotniskowce poszłyby na żyletki. Jakby Chińczycy przy swoim potencjale dronowym, swoim zaawansowaniu technologicznym, bazie przemysłowej puknęli Amerykanów na tej samej zasadzie jak Iran, prawda? W związku z tym to sene vrati, to być może to, co teraz obserwujemy, jest takim ostatnim spazmem globalnego hegemona amerykańskiego, który właśnie na naszych oczach przestaje być dominującą siłą na świecie i od jak się skończy ta wojna, za 2 tygodnie, tak, Trump powiedział, no to już obudzimy się po prostu w innym świecie, wielowektorowym, wielobiegunowym. I Ameryka będzie tylko jednym z elementów tego układu. To nie mogło wiecznie trwać. Czat historii realnej i live 1 kwietnia 2026 roku uważam za zamknięty i plan gry jest następujący. Widzimy się dzisiaj drugi raz. Bardzo ciekawy odcinek z panem Mariuszem Borkowskim o godzinie 20 na historii realnej. Już teraz państwa zapraszam. Porozmawiamy o tym konflikcie europejsko-amerykańskim, który się pojawił, o tym, jakie kraje nie udostępniły swoich baz i dlaczego Amerykanom, jakie to będzie miało konsekwencje również dla Polski, plus oczywiście porozmawiamy o państwie położonym tam, gdzie chce i sytuacji na Bliskim Wschodzie, wszystkich nowych sprawach. Kolejny live jutro o godzinie 20, już teraz, Boże, 12 oczywiście, już teraz Państwa serdecznie na ten live zapraszam. Dzieje się bardzo, bardzo dużo codziennie, jest tyle informacji, że ja nie jestem w stanie nawet wszystkiego Wam tego przekazać, żebyśmy się zamknęli w jakimś sensownym czasie. Także trzymajcie się ciepło, miłego dnia, już tydzień pracy, jesteśmy bliżej niż dalej, no w połowie mniej więcej, jutro się widzimy o 12. Dziękuję pani Wiolce, która dbała dzisiaj o to, żeby na naszym czacie było apolitycznie i kulturalnie. Dziękuję wszystkim patronom wspierającym. Wspierajcie nas na Patronite, na YouTubie, donatami tutaj, a jak ktoś nie ma ochoty albo nie może, to nie musi, bo historia realna jest za darmo i dla wszystkich. I po prostu dajcie lajka, suba, albo napiszcie jakiś komentarz pod filmami, to wszystko algorytmy zliczają i rośniemy. Dziękuję Wam bardzo, drodzy Państwo, i do zobaczenia dzisiaj o 22. odcinek rozmowa z panem Mariuszem Borkowskim. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.